Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze. Prowadzi Agnieszka Karp-Szymańska.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Wiele mówi się o tym, że książki mają moc sprawczą, że mogą zmieniać świat. Jeśli byłoby tak, że możliwe by to było w przypadku tylko jednej książki, to ja życzyłabym sobie, by moc sprawczą miała książka, która jest tematem dzisiejszego spotkania. To książka wydawnictwa Olesiejuk, autorstwa Nilsa Van Hoofa, pod tytułem Nie dręcz mnie, jak poradziłam sobie z prześladowaniem. Na jej okładce dopisek. Stop bullyingowi. I teraz już Państwo wiecie, jaki jest temat dzisiejszego odcinka. Temat ogromnie ważny, ale też nieprawdopodobnie trudny. Dlatego moją gościnią jest Aleksandra Madejewska, psycholożka, analityczka zachowania, która napisała wstęp do tej książki. Dzień dobry, Pani Aleksandra.
Dzień dobry, bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać.
To ja w takim razie od razu zapytam, bo mnie to zaintrygowało, czym dokładnie zajmuje się analityk zachowania?
No, bardzo dziękuję za to pytanie, dlatego że w Polsce analityków i analityczek zachowania jest bardzo mało. Nasz fach jest powszechnie nieznany i chętnie kilka słów na ten temat powiem, chociaż dzisiejsze nasze spotkanie pewnie będzie na zupełnie inny temat. Analiza zachowania to jest stosunkowo młoda dziedzina psychologii, która wywodzi się, ma dość głęboko zapuszczone korzenie jeszcze w samą otchłań przeszłości psychologii, to znaczy wywodzi się z psychologii behawioralnej. W dużym skrócie jest to naukowe podejście do rozumienia, tłumaczenia i modyfikacji zachowania. To znaczy, jeżeli chcemy, oczywiście w ważnych celach społecznych bądź terapeutycznych, na przykład wpłynąć na to, żeby, powiedzmy, pracownicy na budowie zachowywali się bezpieczniej, nosili kaski na przykład, albo żeby nauka w szkole była skuteczniejsza i ciekawsza, to możemy skorzystać właśnie z doświadczenia analizy zachowania oraz specjalistów, którzy zajmują się tą dziedziną. W Polsce na ogół analitycy i analityczki zachowania pracują w takich wymagających środowiskach. Mam na myśli na przykład pracę z osobami, zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą, która ma różne trudności rozwojowe, trudności także z zachowaniem. Wtedy takie analityczne, dogłębne podejście jest bardzo cenne. Także zajmujemy się rozkładaniem zachowania na czynniki pierwsze i naukowo podchodzimy zarówno do tego, co widzimy, co analizujemy, ale też podchodzimy analitycznie, przekrojowo do interwencji psychologicznej, którą proponujemy później. To w bardzo dużym skrócie, ale bardzo się cieszę, że takie pytanie też padło. Ja bardzo, bardzo lubię tę dziedzinę, bardzo też chętnie o niej opowiadam.
Książka, o której dzisiaj rozmawiamy, niewątpliwie mówi o zachowaniu. W dodatku nie tylko krzywdzącym, ale też czasami niebezpiecznym. I pojawiło się takie pojęcie anglojęzyczne na okładce, jakby Pani była w stanie wytłumaczyć, co to jest ten bullying, bullying, w ogóle o co tutaj chodzi?
Tak, to rzeczywiście jest istotna sprawa, żeby dobrze wiedzieć, co to słowo tak naprawdę oznacza. Myślę, że decyzja o tym, żeby zostawić to słowo w oryginale po angielsku, była dobrze przemyślana, dlatego że, no prawdę mówiąc, nie mamy dobrego polskiego odpowiednika na to słowo. Ja bym je najbardziej przybliżyła jako dręczenie rówieśnicze, w kontekście oczywiście dzieci i młodzieży, bo też taki bullying może się odbywać i w miejscu pracy, ale no to wtedy mamy na to słowo mobbing, prawda? Wszyscy rozumiemy, co oznacza mobbing w kontekście osób dorosłych, zwłaszcza w kontekście miejsca pracy, a ten bullying, to ja bym powiedziała, że to jest taki mobbing między dziećmi, w kontekście relacji bardzo, bardzo różnych, złożonych, koleżeńskich, przyjacielskich, albo chociażby takich znajomości z grupy przedszkolnej czy z klasy szkolnej. Jest to taka sytuacja, kiedy jedno z dzieci bądź wiele dzieci narusza przestrzeń osobistą, przestrzeń także psychiczną drugiego dziecka w takim celu, żeby tej osobie zaszkodzić.
Zjawiska, o których pani mówi, do niedawna były łączone bardziej z młodzieżą. Pamiętam jeszcze kilka lat temu taka bardzo głośna książka ukazała się na polskim rynku, 7 dni w Ainsworth, i ona właśnie mówiła nawet o dwóch perspektywach, czyli tak naprawdę tej ofiary i oprawcy. W kontekście dzieci szkolnych Dorota Suwalska próbowała przemycić pewne wątki w tabletkach na dorosłość, bo przecież chłopiec także niepokoi się o to, czy jest akceptowany i czy może być akceptowany w grupie. Właśnie po to zaczyna bloga pisać, tworząc niejako swoje własne alter ego. Natomiast tutaj mówimy o dzieciach i to właściwie przedszkolnych. W dodatku, gdy trzymam książkę w ręce, to już na okładce widzimy dzieci małe. Powiedzmy sobie szczerze, w jakim wieku dzieci spotykają się z dręczeniem?
Bardzo trudno jest podać taką definitywną granicę, że poniżej raczej się z dręczeniem rówieśniczym nie zetkniemy. To bardzo wiele zależy od środowiska, w którym funkcjonuje dziecko i od wzorców, z którymi się na co dzień w tym miejscu styka. Czyli im bardziej środowisko dopuszcza przemoc, im bardziej dopuszcza stosowanie na przykład siły w relacjach międzyludzkich, tym większe jest prawdopodobieństwo, że takim zjawiskiem zetkniemy się w przypadku dzieci bardzo małych, czyli w wieku przedszkolnym. Są natomiast takie środowiska, takie podejścia, które zdecydowanie stawiają na to, żeby zarówno komunikację między dziećmi, ale też i nawet sposób zabawy, czy treść zabawy, żeby one były jak najmniej właśnie zanurzone w takim przemocowym świecie, a powiedziałabym więcej, w świecie, w którym jeden rządzi, a drugi jest rządzony. Jeden ma siłę, a drugi jest słaby. Tutaj właśnie ten bullying polega na tym, że jakieś dziecko nadużywa swojej przewagi w stosunku do drugiego dziecka. I to oczywiście może być taka przewaga, powiedzmy, ściśle fizyczna. Zwłaszcza kiedy jedno dziecko jest wyraźnie słabsze na przykład od grupy, albo gorzej sobie radzi w jakichś warunkach. Ale to też może być wykorzystywanie swoich możliwości, czy lepszych możliwości niż mają rówieśnicy po stronie na przykład umiejętności społecznych. Czyli takie rozgrywanie sytuacji między dziećmi, że któreś dzieci albo jakaś grupa dzieci na tym bardzo traci. Przekładając to na jakieś proste przykłady z życia przedszkolnego czy szkolnego, takie dręczenie rówieśnicze może być na przykład wtedy, kiedy dzieci, mówiąc kolokwialnie, podpuszczają inne dziecko, żeby na przykład powiedziało coś w obecności, powiedzmy, nauczycielki albo w obecności rodziców czy innych dzieci, co w oczach tych osób może ośmieszyć to dziecko albo poniżyć. To mogą być czasami bardzo wyrafinowane strategie służące temu, żeby jakiemuś dziecku uzmysłowić, że jest gorsze, albo żeby mieć rozrywkę kosztem drugiego dziecka. I tutaj muszę powiedzieć, że w tej drugiej sytuacji, to znaczy poszukiwanie rozrywki kosztem drugiej osoby, często osoby, które się tego dopuszczają, one mogą nie być świadome tego, że krzywdzą drugą osobę. Ale zdarzają się też takie sytuacje, kiedy dzieci robią to niestety z rozmysłem, doskonale zdając sobie sprawę z tego, że w ten sposób drugiej osobie można dokuczyć, przeszkodzić. Więc znowu, jeśli chodzi o ten wiek, kiedy takie problemy mogą się pojawiać, no to nie wcześniej niż dziecko zdaje sobie sprawę z tego, że czyny i słowa mają wpływ na inne osoby i że też odpowiednio modyfikując swoje zachowanie czy stosując jakieś konkretne strategie, można wywrzeć wpływ na drugiej osobie. I to wpływ, który niekoniecznie jest dla tej osoby przyjemny, przyjazny czy pożądany.
I właśnie chciałam panią zapytać, czy dzieci mają świadomość swojego działania i tego, jak ono może być poważne w rezultatach, konsekwencjach, bo ja mam wrażenie, że dzieci trochę eksperymentują i eksperymentują także ze swoją właśnie sprawczością. Dzieci w domach jednak są podporządkowane osobom dorosłym, w sytuacjach przedszkolnych czy szkolnych również, a tutaj ta sprawczość musi w jakiś sposób ich fascynować chyba.
Tak, oczywiście. Sprawczość, możliwość wywierania wpływu na otaczający nas świat jest bardzo ważnym dążeniem każdego człowieka. Już na pewno wszyscy nasi słuchacze znają taki moment, kiedy dziecko uczy się magicznego słowa nie. Chociaż dla nas dorosłych może być to frustrujące, to dla dziecka jest to po pierwsze zdobycie zupełnie nowej perspektywy, Po drugie, to jest taki moment, kiedy dziecko zaczyna widzieć, że moje słowa mają moc i to taką bardzo solidną. Mogę odmawiać, mogę mówić, na co mam ochotę, a na co nie mam ochoty. To już nam pokazuje, że w ogóle dla dzieci bardzo ważne jest to, żeby miały możliwość wyboru, żeby mogły mówić o swoich preferencjach, żeby mogły mówić o swoich potrzebach, o tym, czego w danym momencie chcą, bądź też czego nie chcą. I to jedno i drugie jest tak samo ważne. Czyli ucząc dzieci tego, żeby mówiły nam, żeby zgłaszały różne potrzeby, powinniśmy też stawiać mocno na to, żeby również dzieciaki mówiły nam, czego nie chcą, czego sobie nie życzą, co im się nie podoba. Danie im do ręki tych dwóch możliwości, z jednej strony mówię, co chcę, z drugiej strony mówię, czego nie chcę, daje taką solidną podstawę do budowy zdrowej asertywności, do budowy poczucia pewności siebie, do poczucia też własnej wartości. I nawiązałam do tego momentu, kiedy dziecko uczy się mówić nie, po to właśnie, żeby pokazać to jako przykład takiego momentu, kiedy dziecko, nabywając tę umiejętność, chce ją wykorzystać wszędzie. Odmawia nawet takich rzeczy, które zazwyczaj bardzo lubi. Tak bardzo jest upojone tym, że jest sprawcze, że może działać. Niestety w przypadku takich zachowań przemocowych motyw sprawczości też niestety tutaj się liczy i też jest ważny, dlatego że dzieci dość wcześnie uczą się, że niektóre zachowania z ich strony no właśnie powodują jakiś efekt dookoła. Ludzie na to reagują, nie są obojętni, prawda? I teraz jeżeli, dajmy na to, byłabym takim maluszkiem 3-letnim, który czuje się niepewnie w nowym towarzystwie i bardzo bym nie chciała usiąść w kółeczku z innymi, to co się stanie, jak ja kogoś uderzę w nos? No, pewnie otoczenie nie bardzo będzie chciało ze mną się bawić. Może się ode mnie trochę odsunie. A mi właśnie o to chodzi. Ja chcę, żeby inni dali mi teraz spokój. I właśnie takie zachowanie, które my odbieramy jako agresywne, u małych dzieci bardzo często jest substytutem komunikatu. Robię to, ponieważ w inny sposób nie jestem w stanie pokazać, że coś mi się nie podoba, że na coś nie jestem gotowa, że chcę coś wam, dorośli, zakomunikować i wam, inne dzieci też, ale wy chyba mnie nie rozumiecie, a ja nie wiem, jak to zrobić inaczej. Także u takich maluszków właśnie, 2-, 3- czy nawet 4-letnich, często zachowania, które my odbieramy jako agresywne, mają właśnie taki walor komunikatu. Ale to jest tylko pierwszy element tej skomplikowanej układanki ze sprawczością. Dziecko wtedy się uczy, że poprzez zachowanie tę sprawczość ma. I może się tak zdarzyć, no powiedziałabym mniej korzystnie z różnych powodów, że dzieci nauczą się tej sprawczości poprzez właśnie zachowania, które dla nas mogą być kłopotliwe, które my możemy określać jako agresywne, niewłaściwe kontekstowo. To znaczy, że w innym miejscu, w innym czasie one byłyby właściwe, ale teraz tu niekoniecznie. Zachęcałabym też właśnie do tego, żeby spróbować, zwłaszcza u małych dzieci, patrzeć na te zachowania, no także agresywne, właśnie przez kontekst taki, co ty chcesz mi teraz zakomunikować przez to? Dlaczego musisz uciec się do takiej metody, takiej drastycznej, dramatycznej, żeby mi to powiedzieć? Tu jeszcze taką małą gwiazdkę bym zrobiła, że mówmy teraz, czy mówimy w tej chwili o osobach absolutnie o typowym rozwoju. To mogą być jeszcze inne historie, kiedy dzieci właśnie nie rozwijają się typowo i wtedy no tutaj troszeczkę inne podejście może być bardziej skuteczne. Także na razie mówimy o takim, można powiedzieć, modelowym rozwoju.
Tak, ale to ja gwiazdkę jeszcze jedną zrobię do tego i powiem, że przecież w tym momencie mamy jeszcze trudniejszą sytuację, ponieważ w naszych klasach, w naszych grupach rówieśniczych znajdują się dzieci, które są po traumie, tak, które ciągle jeszcze traumę przepracowują i ich komunikacja, ich potrzeby, ich problemy także mogą rzutować na relacje rówieśnicze i czasami to nie tylko jest ich problem, ale także tych dzieci, które no z jednej strony wiedzą, że powinny wykazywać się empatią, a z drugiej strony są poddawane czasami naprawdę potężnym próbom, ale zostawmy gwiazdki i rzeczywiście skupmy się na sytuacjach typowych, bo tych typowych chyba nam wystarczy i bardzo obawiam się, jak długi dzisiejszy podcast będzie, bo tych typowych jest naprawdę mnogość. I chciałabym Panią zapytać o bardzo ważną kwestię dla mnie, bo mówimy o tym, że sytuacje prześladowania zdarzają się już w przedszkolu, no że nie są to właściwe sytuacje, że powinniśmy coś z tym zrobić, natomiast moje pytanie jako osoby dorosłej jest takie,
kiedy jest ta sytuacja, jak ją rozpoznać, sytuację, w której trzeba reagować, ponieważ ja przez całe życie, przynajmniej takie młode moje życie, słyszałam, że dzieci same sobie krzywdy nie zrobią i że one sobie poradzą i właściwie to one powinny uczyć się i trenować te zdolności interpersonalne, bo przecież one wchodzą w tym momencie w relacje i ta nauka też jest dla nich ważna, bo potem sobie jakoś muszą poradzić w życiu. I co jeszcze ciekawsze, to też słyszałam, że przecież kruk krukowi oka nie wykole. No więc pytanie do pani, czy rzeczywiście nie wykole?
Ja bym się trzymała jednak bardziej wiedzy naukowej niż porzekadeł, chociaż w nich zawsze jakieś ziarno prawdy jest. Natomiast być może takie podejście byłoby słuszne, jeżeli dzieci żyłyby w próżni i w laboratorium. I tam na nie nie miałoby wpływ nic innego, jak tylko inni rówieśnicy zamknięci w tym samym laboratorium i inne osoby dorosłe zamknięte w tym laboratorium. Jasne, zakładamy w takim modelu, że dzieci nie stykają się z zewnętrznymi różnymi bodźcami różnego typu, typu media, typu bajki, kreskówki, gry, aplikacje różnego typu. No i kolejne pytanie jest takie, z jakiej perspektywy taki sąd może być wypowiedziany? To znaczy, czy jest to perspektywa bardziej rodzica, czy bardziej wychowawców w grupie, prawda? Na przykład nauczycieli przedszkolnych, bo te perspektywy mogą być bardzo różne i troszeczkę inne, na inne umiejętności życiowe u dzieci, poszczególne osoby by pewnie zwróciły uwagę. Jeśli chodzi o to, czy dzieciom można pozostawić taką możliwość swobodnego kształtowania relacji między nimi, ja bym powiedziała, że to jest bardzo ryzykowne. No chyba, że tak jak wspomniałam, żylibyśmy wszyscy w laboratorium. Ale tak nie jest. Po pierwsze, nie mamy wpływu, i to zwłaszcza kieruję tę myśl do rodziców, nie mamy wpływu na cudze dzieci. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, z jaką wrażliwością to dziecko przychodzi, jakie ma doświadczenia pozytywne, negatywne, traumatyczne, jakie ma dotychczasowe doświadczenia takie, powiedziałabym, wychowawcze, edukacyjne. Są takie domy, gdzie rodzice na przykład zezwalają na to, żeby dzieci dopuszczały się rękoczynów w stosunku do rodzeństwa. Tak jest przyjęte w tej rodzinie i uznaje się, że nie jest to problem. A są też takie rodziny, gdzie absolutnie system wychowawczy by to wykluczał. Więc nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaką indywidualnością jest to inne dziecko. Co więcej, jeżeli jest cała grupa dzieci w żłobku, przedszkolu, czy szkole, czy na podwórku, to powiedziałabym, że stykają się wszechświaty. Wszechświaty wychowawcze, edukacyjne, dzieci z różną historią, na różnym poziomie też rozwoju takiego, powiedziałabym, społeczno-emocjonalnego. Plus cały ten bagaż rodzinny, to co dzieci słyszą w domu, to jak się rodzice i inne bliskie im osoby zachowują, to wszystko ma wpływ na to, jaka w efekcie będzie ta grupka dzieci, z którą mamy do czynienia. Wobec tego w takiej grupie, w której każde dziecko jest inne, nie możemy z dużą dozą pewności powiedzieć, że tak, w tej grupie dzieci sobie same poradzą. Będą wiedziały, jak się zachować i wypracują takie relacje społeczne, które będą dla wszystkich harmonijne, szczęśliwe i satysfakcjonujące. No niestety tak nie jest, a no, są takie dane, które kazałyby nam przypuszczać, że bardzo często w takich grupach, w których pozwolimy dzieciom czy młodzieży samodzielnie wymyślić sobie system funkcjonowania, może dochodzić do takich zachowań, które mogą być dla nas nieakceptowane czy niepokojące. Na przykład prawo silniejszego. Niestety właśnie takie tego typu relacje oparte na sprawowaniu władzy, kontroli, a zwłaszcza w przypadku małych dzieci, na tym, kto jest silniejszy, szybszy, kto sobie w cudzysłowie wyrąbie drogę szybciej pomiędzy innymi dziećmi, one się mogą zdarzać. A biorąc pod uwagę to, że no, nie mamy wpływu na inne dzieci poza własnymi, nie możemy gwarantować, w jaki sposób ta grupa demokratycznie i kolegialnie wypracuje sobie sposoby rozwiązywania problemów. I tu wkraczają odpowiedzialne osoby dorosłe, rodzice, wychowawcy.
Mhm. Czyli na przykład jak na placu zabaw nasze dziecko jest bite albo dzieje się mu krzywda i druga mama mówi, że one sobie poradzą, przezostawić i tak znowu się nie przejmować, nie być nadopiekuńczym, to mamy prawo reagować czy powinniśmy ustąpić?
Jak najbardziej. W stosunku do swojego dziecka zawsze i w każdej sytuacji No, pewnie taka sytuacja spotkania z innymi mamami i innymi opiekunami na placu zabaw pewnie nie jest dobrym momentem, żeby wchodzić w dyskusję filozoficzną na temat wychowania. Natomiast no, byłoby to ryzykowne, żeby pozwolić dzieciom na to, żeby były w środowisku, w którym radzenie sobie z użyciem rękoczynów, wyzwisk czy innych zachowań, które my określamy jako agresywne, no chyba byśmy nie chcieli, żeby to był jednak standard i żeby dzieci były zmuszone do tego, żeby samodzielnie radzić sobie w takiej sytuacji. Poza tym nie zapominajmy o tym, że dzieci uczą się przez bardzo potężny mechanizm, którym jest modelowanie, czyli obserwacja tego, co robią inni i naśladowanie. Już bardzo malutkie dzieci uczą się naśladując innych, czyli z pozoru błaha sytuacja, w której jedno dziecko drugiemu siłą wyrwie łopatkę, jest to nauką dla innych dzieci dookoła. Aha, więc w ten sposób zdobywa się łopatki. I dla tego dziecka, które no, stało się w tym momencie ofiarą tego siłowego zabierania, to też jest nauka. Aha, jeżeli chcę następnym razem wziąć czyjąś łopatkę, muszę wyrwać. Prawda? Więc dzieci obserwują, uczą się przez naśladowanie nie tylko tych pozytywnych rzeczy, ale też i tych negatywnych. Co więcej, dorzućmy do tego jeszcze komponent społeczny, to znaczy to, w jaki sposób ważne dla dziecka osoby, głównie rodzice, ale nie tylko, wszystkie inne bliskie osoby i rówieśnicy, w jaki sposób oni wartościują niektóre zachowania. I teraz znowu, będą takie sytuacje, takie miejsca, gdzie no właśnie takie zachowania przemocowe mogą wcale nie być określone jako przemoc, tylko jako zaradność, radzenie sobie, bycie przebojowym. To dużo zależy też od tego, jakiego języka użyjemy do opisu tych sytuacji. Więc pamiętajmy, że za każdym razem modelujemy dzieciom różne sposoby rozwiązywania problemów. I jeżeli tolerujemy to, że dzieci mają siłą między sobą dojść do jakiegoś rozwiązania, to pamiętajmy, że to utwierdza w dzieciach przekonanie, że to jest właściwy sposób działania. No i jeszcze tutaj bym uczyniła taką uwagę, że jednak dzieci nie są dorosłymi. My mamy różne metody, jako odpowiedzialni, wykształceni, dorośli. Mamy swoje sposoby rozwiązywania konfliktów, mamy sposoby podejmowania decyzji grupowego, wyuczone przez lata chodzenia do szkoły, przez lata uczestniczenia w życiu społecznym. Wiemy, że jak nie umiemy zdecydować, kto ma iść pierwszy albo kto ma rozpocząć grę, to możemy użyć wyliczanki, papier, nożyce, kamień, prawda? Mamy na to metody. Dzieci jeszcze tego nie potrafią. Wobec tego pewnie część z Państwa zetknęła się z takim problemem, no właśnie, kto ma zacząć? Dzieciom może być bardzo trudno podjąć taką decyzję, dlatego uczymy tych metod na radzenie sobie w społeczeństwie, na wchodzenie w relacje z innymi osobami tak, żeby były to maksymalnie harmonijne, bezpieczne i nieprzemocowe układy. Ale dzieci tego mogą jeszcze nie potrafić, dlatego mówiąc, że no, pamiętajmy, że dzieci nie są dorosłymi, pamiętajmy, że one tej wiedzy jeszcze nie mają. Nie wiedzą, jak się zachowywać, mogą nie wiedzieć, co to znaczy zachowanie sprawiedliwe. Malutkie dzieci w wieku przedszkolnym mogą nie rozumieć, co to znaczy podzielić się. I to jest absolutnie spodziewane, że one się muszą tego jeszcze nauczyć, że muszą doświadczyć iluś razy tej perspektywy, że raz one się dzielą, raz ktoś się dzieli czymś z nimi, żeby zrozumiały w praktyce, aha, to jest właśnie to dzielenie się. Aha, to w ten sposób, jak mam konflikt, to mogę to zrobić niekoniecznie bijąc się z kolegą czy z koleżanką. Więc to, co my im pokażemy, te wzorce, które im zamodelujemy, że można to zrobić tak albo inaczej, to będzie to coś, z czego dzieci będą mogły skorzystać jak z zasobu, kiedy następnym razem zetkną się z jakąś kłopotliwą, konfliktową sytuacją.
To prawda. To bardzo ważne, co pani mówi, a ja tak się zastanawiam, bo przeglądam sobie książkę i jest tutaj taki piękny cytat, który chyba nas może przekonać do działania i do interwencji, ale bohaterka książki mówi wprost. Czułam smutek, straciłam pewność siebie, przesiadywałam sama, porzuciłam lekcję tańca. To wszystko brzmi niebezpiecznie. Pani Olu, czy takie sytuacje prześladowania, nawet wśród małych dzieci, tak, czy one mogą mieć wpływ na kolejne lata tego dziecka, czy nawet na są takie sytuacje, które mają wpływ na jego dalsze życie?
Tak, jak najbardziej. Tutaj warto znowu zdawać sobie sprawę z tego, jak widzi taką sytuację dziecko. sytuacja bycia ofiarą, czy jakiegoś jednego prześladowcę, czy prześladowczyni, czy też no, bycie takim kozłem ofiarnym w jakiejś większej grupie, jest niesamowicie obciążająca dla dziecka, także z tego powodu, że pamiętajmy, że dzieci nie mają tak szerokiego pola odniesienia jak dorośli, jeśli chodzi o sfery życia, w których są aktywne. To znaczy my na przykład, dorośli, mając sytuację mobbingu w pracy, wiemy, że wychodząc z tej pracy funkcjonujemy jeszcze w innych kontekstach, jako na przykład członek rodziny, jako przyjaciółka, przyjaciel innych osób, jako na przykład polityk czy polityczka. Mamy różne takie obszary naszego życia społecznego, w których nawet jeżeli w jednym z nich natrafiamy na bardzo duże problemy, to jesteśmy w stanie, to jakby możemy też gdzie indziej szukać wsparcia, możemy szukać jakiejś nowej perspektywy. W przypadku dzieci, ich życie z rówieśnikami, ich życie społeczne, świat szkoły na przykład, czy przedszkola, to jest właściwie ich cały świat, poza życiem rodzinnym oczywiście. Więc niepowodzenia w tej sferze dla dzieci są naprawdę, no można powiedzieć, wszechogarniające, rzutują bardzo silnie na całą resztę ich życia. Nie tylko w danym momencie, ale też rzeczywiście patrząc w takim kontekście rozwojowym, bycie ofiarą przemocy rówieśniczej jest czynnikiem ryzyka rozwoju różnego typu psychopatologii. Bardzo często my też nie jesteśmy w stanie dokładnie podać konkretnej przyczyny, na przykład powiedzieć, że to, że dana osoba była ofiarą prześladowania rówieśniczego, doprowadziło bezpośrednio do depresji albo do próby samobójczej. Możemy nie być w stanie tego powiedzieć na 100%, ale wiemy, że jest to czynnik ryzyka, czyli im więcej dane dziecko zgromadzi, mówiąc obrazowo, na swoim koncie takich czynników ryzyka, tym większe niestety prawdopodobieństwo pewnych trudności psychicznych w późniejszym czasie. Często są to też takie trudności, które bardzo ciężko poddają się obserwacji, na przykład poczucie własnej wartości. Skąd możemy wiedzieć, że dana osoba ma obniżone takie poczucie, prawda? Czy też, że ma prawidłowe? Jak możemy powiedzieć, że dane dziecko czuje, że ma niskie poczucie własnej skuteczności, prawda? Często nie mamy dobrych narzędzi, żeby to zaobserwować, dopóki sytuacja nie zaczyna być bardzo, bardzo poważna. Także pomimo tego, że nie jesteśmy w stanie wykazać takiego, no bardzo często nie jesteśmy w stanie wykazać bezpośredniego wpływu przyczyna-skutek prześladowanie versus problemy w przyszłości, to wiemy, że jest silna korelacja. Czyli że jest niestety większa szansa, że dzieci, zwłaszcza będące ofiarami w takiej sytuacji, mogą później doświadczać bardzo wielu różnych trudności. Plus mogą mieć też trudności, powiedziałabym takie, no w akceptowaniu bycia w pewnej zbiorowości. Mogą mieć trudności z wchodzeniem w nowe relacje. Mogą czuć się bardziej zahamowane w sytuacjach społecznych. Mogą też wyrobić sobie przekonania, że na przykład są bezwartościowe, że się dla innych nie liczą, że tak naprawdę nikomu na nich nie zależy. Bo jeśli, proszę zobaczyć, że jeżeli malutkie dziecko, czy nawet dziecko już w szkole podstawowej staje się ofiarą przemocy i to trwa, to również jest to dla nas dorosłych symptom tego, że ponieśliśmy jakąś wielką porażkę, że nie udało nam się tej sytuacji przerwać i zatrzymać. A więc nasz młody człowiek może mieć uzasadnione poczucie tego, że inni nie stają w jego obronie, że dorośli zawiedli. No właśnie, i to jest bardzo ciężka sprawa, bo z perspektywy dziecka, które no może nie rozumieć, dlaczego my mamy trudność z zauważeniem niektórych symptomów dręczenia, z perspektywy dziecka tego nie widać. Widać tylko tragedię, widać emocje i widać przekonanie, że chyba nikomu na mnie nie zależy, skoro nikt nie zareagował. Albo pomimo tego, że dziecko zgłaszało jakieś trudności, dorośli no nie stanęli na wysokości zadania, czyli nie przerwali skutecznie tej spirali przemocy, która się dzieje.
No tak, ja widzę w tym momencie jeszcze dwie kwestie, które troszkę Pani poruszyło, ale chciałam dopytać, bo czy to oznacza, że dziecko, które było w jakikolwiek sposób prześladowane, które rzeczywiście straciło to poczucie własnej wartości, ale też sprawczości
i bezpieczeństwa,
czy ono mniej chętnie na przykład podejmie się nowych wyzwań, nowych pasji na przykład, czy mniej chętnie będzie szukało nowych obszarów zainteresowań? Może tak być?
Tak może być, tak. To, co tutaj wybije się na plan pierwszy, to pewnie głównie izolacja społeczna, to znaczy unikanie sytuacji, w której dziecko byłoby narażone na stykanie się z innymi ludźmi. To może być wobec tego wycofywanie się, na przykład ze szkolnych wycieczek, kółek zainteresowań, zajęć sportowych. To może być też widoczne jako na przykład problemy z koncentracją. Niechęć czy spadek takiej motywacji do tego, żeby być w miejsce, gdzie trzeba mierzyć się z jakimiś przeciwnościami czy trudnościami, a takim miejscem jest chociażby szkoła. Bo nie ukrywajmy, nauka szkolna dla dzieci wcale taka prosta znowu nie jest. Więc jest to miejsce, gdzie trzeba sobie radzić niekoniecznie tylko społecznie, ale też no, akademicko. Także można zauważyć często pierwsze symptomy właśnie w ten sposób, że nagle coś się dzieje, że dziecko zaczyna mieć trudne do wyjaśnienia kłopoty z koncentracją, trudności z nauką, a wcześniej tego zupełnie nie było. Może być też dziecko znacznie bardziej wycofane, czy albo może nam mówić, że jest zmęczone. Po prostu, że pomimo spania, wypoczynku, zdrowego trybu życia jest ciągłe zmęczenie, taki brak energii. Tak jakby coś dziecku odebrało ten wewnętrzny napęd. Ale też z drugiej strony może być tak, że dziecko, które wcześniej w ten sposób się nie zachowywało, na przykład zacznie mieć skłonności do niektórych zachowań ryzykownych. Nagle zacznie też zachowywać się dużo bardziej agresywnie niż w przeszłości. Będzie się angażować w jakieś sytuacje konfliktowe, czy z rówieśnikami, ale też i z dorosłymi. Z takimi, z którymi do tej pory takich problemów nie było. Więc możemy się spodziewać zarówno tego, że te problemy będą widoczne w ten sposób, że dziecko się zamyka i wycofuje, unika różnych sytuacji, gdzie no mogłoby być w sytuacji, że musi się wykazać jakimiś umiejętnościami społecznymi, a obawia się znowu dręczenia albo czuje taką zgeneralizowaną niepewność w stosunku do swoich możliwości i swoich kompetencji. A z drugiej strony mogą być takie tak zwane zachowania eksternalizacyjne, czyli takie, kiedy dziecko, no właśnie, na przykład wywołuje jakieś bójki, awanturuje się, złości się bez wyraźnej przyczyny i nie jesteśmy w stanie powiedzieć tak naprawdę dlaczego. W przypadku starszych dzieci może jeszcze być tak, że zaczną się eksperymenty z alkoholem, używkami różnego typu, mogą się powiedzieć jakieś bardzo, bardzo ryzykowne zachowania, w tym też zachowania seksualne ryzykowne na tym etapie. Chociaż chyba to, co nas wszystkich tutaj zainteresowanych tematem najbardziej przeraża, no to depresja, poczucie beznadziei i ryzyko, wzrastające ryzyko samobójstw u małych dzieci.
No na pewno z depresją wśród dzieci i młodzieży wszyscy będziemy musieli się mierzyć przez kolejne lata i być może rzeczywiście powinniśmy się bardziej przyjrzeć temu środowisku, w którym funkcjonują nasze dzieci, bo może rozwiązanie jest bliżej niż nam się wszystkim wydaje. Ja mam do Pani kolejne oczywiście pytanie w tym samym kontekście, bo to jest bardzo ciekawy temat. Co może spowodować właśnie sytuacja prześladowania? Ja rozumiem, że takie dziecko, które nie uzyska... Inaczej. Ono z jednej strony, jeżeli nie uzyska pomocy ze strony dorosłych, przestaje wierzyć w ich sprawczość i przestaje trochę im ufać. Czyli de facto wpływa to na relacje pomiędzy tym młodym człowiekiem, bez względu na to, w jakim jest wieku, czy 5, czy 10, czy 15-letnim, a właśnie środowiskiem rodzinnym. Z drugiej strony wyobrażam sobie taką sytuację, że dziecko, zwłaszcza młodsze, które jest prześladowane, ono na tyle przestaje wierzyć w swoją wartość, że zaczyna się też czuć winne w stosunku do rodziców. Znaczy ono, dzieci, zwłaszcza w tym wieku, zresztą nie tylko, bo i starsze dzieci chcą udowodnić swoją wartość przed rodzicami. Im bardzo zależy na tym, żeby rodzice byli z nim ich dumni. Oczywiście to znowu zależy od środowiska rodzinnego i sposobu wychowania, ale w wielu domach jest tak, że na to poczucie dumy trzeba sobie zapracować. No więc jeżeli moi rówieśnicy mnie nie tylko nie lubią, ale też nie akceptują, a co więcej, cały czas mi wmawiają, że jestem kompletnie do niczego, no to właściwie czuję się winny przed własnymi rodzicami, że no takiego mnie mają, tak? Czy może dojść do takiej sytuacji i takiego odczucia?
Myślę, że tak, jak najbardziej. Tak naprawdę tyle modeli tego, co się może zdarzyć i tych mechanizmów, które mają wpływ na dane dziecko, ile rodzin, ile systemów wychowawczych. Jak najbardziej, rzeczywiście tak może być, że dzieci zaczynają mieć wrażenie, że to po ich stronie leży wina za to, że że dały się wykorzystać, albo że
takie są po prostu.
No, że są za słabe, żeby się przeciwstawić. Dzieci też, które mają doświadczenie bycia ofiarą przemocy, niestety często nie widzą wyjścia, nie wiedzą też, jak się inaczej zachowywać, na przykład w nowym środowisku, żeby znowu nie stać się ofiarą przemocy. I teraz tutaj daleka jestem od tego, żeby obarczać ofiary przemocy odpowiedzialnością za swoją sytuację. Natomiast dzieci też uczą się różnych strategii, różnych zachowań i bardzo często niestety także w pozycji ofiary uczą się pewnego jakby przyjęcia tej roli i radzenia sobie z tą rolą w sposób, który dla nich będzie maksymalnie możliwy do przyjęcia. Mam tutaj na myśli coś, co pewnie, z czym pewnie Pani też się zetknęła, czy wielu naszych słuchaczy, na przykład na przykładzie szkoły, pozycja klasowego błazna, czyli osoba, która nie jest wysoce może ceniona przez rówieśników, ale jest akceptowana na takiej zasadzie, że z tą osobą jest śmiesznie, bo można się z niej pośmiać, ona to akceptuje. To może być brutalne, te żarty z klasowego błazna, ale mimo wszystko jest to osoba, która funkcjonuje w ramach tej społeczności. Nie jest w pełni wykluczona. I dla wielu dzieci może się taka strategia przystosowania się do bycia ofiarą może być czymś, co będą reprodukować w nowych środowiskach, czy będą próbowały w celu ochrony siebie i swoich zasobów, w imię tego, żeby być jednak w grupie, żeby w jakiś sposób mimo wszystko zasłużyć w cudzysłowie na tę akceptację, mogą wchodzić w tego typu role, które dla nich są obciążające psychicznie, które na dłuższą metę też oczywiście prowadzą do negatywnych skutków, ale są na razie dobre dla nich. Nie są w stanie te dzieciaki wymyślić nic lepszego, żeby chronić te zasoby, które jeszcze mają. Więc tak, takie rzeczy też się mogą pojawić. Mogą się też pojawić takie zachowania, kiedy dziecko zataja przed najbliższymi, na przykład przed rodzicami, to, że ma kłopoty z rówieśnikami. Zwłaszcza, kiedy oczekiwania wobec tego dziecka są takie, że będzie sobie radzić, że będzie liderować w środowisku. Niestety czasami takie oczekiwania są formułowane w stosunku nawet do stosunkowo młodych osób. Także dziecko, które wie, że musi spełnić jakiś ideał rodzicielski, jakieś kryterium sukcesu społecznego, może mieć bardzo duże opory, żeby poprosić o pomoc, przyznać się do takich trudności i poprosić o pomoc, bo to znowu, to nie jest wina tego dziecka. To nie jest po stronie tego dziecka coś niewłaściwego, że padło ofiarą grupowej czy indywidualnej przemocy. To nigdy nie jest wina ofiary. Natomiast może być to bardzo trudne położenie społeczne dla tego dziecka, jeżeli rodzice czy rodzina mają pewne oczekiwania względem dziecka. No i brutalnie mówiąc, kiedy rodzina nie jest tolerancyjna wobec tego, że dziecko ma prawo wybierać to, kim chce być, jak chce działać, to może być też trudne do przyjęcia dla rodziców, patrząc z drugiej strony, że dziecko jednak jest inne niż rodzice. Ma inną wrażliwość, inną emocjonalność. Co innego jest uszczęśliwiające dla tego dziecka. Więc tak, dobrze, że Pani o tym wspomniała, bo rzeczywiście takie układy rodzinne też się pojawiają. A to w sumie jest bardzo niebezpieczna sytuacja dla dziecka, ponieważ płynie tutaj taki komunikat do młodej osoby. Ci, którzy są najbliżej Ciebie, Twoi gwaranci bezpieczeństwa, rodzice, dziadkowie, najbliższe osoby, nie akceptują Ciebie takim, jakim jesteś, z Twoimi problemami takie, jakie masz, z takimi, jakie masz w tym momencie. Jeżeli się nie zmienisz, jeżeli nie będziesz ideałem w oczach rodziców, to nie będziesz akceptowany. Co więcej, my Ci nie pomożemy. Bo jeżeli dziecko jest ofiarą dręczenia rówieśniczego, to absolutnie wymaga 100% naszej uwagi, wsparcia. Ta sytuacja musi zostać rozwiązana przez osoby dorosłe dookoła, przez rodziców, nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów. To nie jest po stronie dziecka, żeby w takiej sytuacji się bronić samodzielnie. Jeszcze dodałem do tego, że żadne z dzieci nie wybiera bycia ofiarą. To nie jest ich wybór.
Pani Olu, to ja mam takie pytanie do tego, co Pani powiedziała, bo to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawa kwestia, bo myślę, że wielu rodziców stara się wieczorami przepracowywać traumy, które są udziałem dziecka w przedszkolu na przykład, czy w szkole, tak? Tłumaczyć, próbować zrozumieć, próbować wspierać, a potem wymyślać wspólnie rozwiązania, które mogą dzieci zastosować w grupie rówieśniczej, czyli tak naprawdę rodzice wtedy przesuwają tą sprawczość na własne dziecko i to dziecko ma rozwiązać problem. I wydaje mi się, że takich sytuacji jest bardzo dużo. Czyli to nie jest właściwa sytuacja.
To jest bardzo interesująca perspektywa, o której pani mówi, bo chociażby powracając do treści książki, która jest pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy, w tej książce jest zarysowany pewien model idealny, bardzo dobry i bezpieczny dla dziecka. To znaczy, że część działań jest po stronie dziecka, ale te najważniejsze są po stronie dorosłych.
A no właśnie, tak, tak.
Dziecko jest tylko elementem. To w jaki sposób zmienić ma się zachowanie dziecka, jest tylko elementem w tej całej skomplikowanej układance i wcale tak naprawdę nie takim najważniejszym. Bo czasami może się okazać, że najważniejszą rzeczą, którą zrobią dorośli, to będzie po pierwsze rozseparować sprawcę od osób, które są ofiarami. Czasami to jest niezbędne i od tego zaczynamy. Tutaj w tej historii, która jest ukazana, możliwe było to, żeby wprowadzić pewne ważne zmiany w otoczeniu, zarówno ze strony dorosłych, jak i dzieci, i przerwać tę spiralę przemocy. Ale może się tak okazać, że to będzie niewystarczające. Że to nie będzie ten idealny model reagowania, bo po prostu sytuacja, z którą dziecko się będzie mierzyć, będzie zupełnie innego kalibru. Więc o tym też trzeba pamiętać, że im większy kaliber sprawy, tym bardziej jednak leży to zdecydowanie na barkach dorosłych, żeby taki problem rozwiązać. Natomiast oczywiście to jest ważne, żeby dzieci miały repertuar różnych umiejętności społecznych, które będą działały troszeczkę jak profilaktyka przemocy. To znaczy, żeby na przykład uczyć dzieci, no właśnie nie tylko mówienia tego, co chce, ale też czego nie chce. Nauczyć dzieci zgłaszania dorosłym dookoła, że dzieje się coś niebezpiecznego, że są jakieś właśnie próby na przykład wymuszenia niektórych rzeczy siłowo. Ogólnie kształtowanie w dzieciach poczucia tego, że na dorosłych mogą liczyć i że dorośli są sprawiedliwi także. Nie tylko interweniują losowo, tylko interweniują zawsze sprawiedliwie. To jest szalenie ważna rzecz i to trzeba zrobić na długo, zanim dojdzie jeszcze do sytuacji, w której mamy do czynienia z jakimś prześladowaniem. Czyli kiedy już do tego prześladowania dochodzi, to może być sporo za późno, żeby kształtować takie podstawowe umiejętności społeczne u dzieci, które zapobiegają prześladowaniu. I wtedy bardziej przychodzimy, powiedziałabym, już do działań interwencyjnych. I tutaj nie mogę zaproponować w tym momencie jakiegoś jednego złotego środka, ponieważ to jest bardzo indywidualna sprawa i to każdy z tych przypadków trzeba indywidualnie rozwiązywać, najlepiej ze wsparciem specjalistycznym, czy w placówce jakiejś, czy ze wsparciem na przykład specjalistów zewnętrznych, jeżeli taka sytuacja dzieje się na przykład w kontekście na przykład domowym, czy jakiejś lokalnej społeczności. Natomiast wracając właśnie do tego, co mamy zarysowane w książce, widać, że za zmianą stoi tak naprawdę mama dziewczynki, że ona najpierw się dokształciła, przeczytała, pokazała też córce różne rzeczy, w jaki sposób można sobie radzić, ale nie wynika z treści książki, o której rozmawiamy, że po stronie dziecka było przygotowanie tej całej zmiany. Nie. To jest fantastyczne, jeżeli budujemy w dzieciach umiejętności, które dają im siłę do ręki i chociażby uczymy tego, że powiedzenie wyraźne nie i wystawienie ręki, nie, nie zgadzam się na to, albo nie zgadzam się na to, żebyś tak mówił do mojej przyjaciółki, że już to jest ważne, że sprawcy przemocy muszą słyszeć jednak to, że to nie jest akceptowane. To jest oczywiście jedna z bardzo wielu rozmaitych strategii. Takich rzeczy możemy oczywiście uczyć. I nie tylko tego uczyć, ale też modelować, czyli pokazywać dzieciom w realnych sytuacjach, że my też w ten sposób się zachowujemy w niektórych momentach. No właśnie, ale to bardzo często nie wystarcza, czyli przekazywanie dzieciom takiej mądrości życiowej, takich umiejętności jest okej, ale nie wtedy, kiedy chcemy, żeby wyedukować nasze dziecko tak, żeby to ono samo ten problem rozwiązało ze swoimi rówieśnikami albo żeby wynegocjowało z nimi jakiś właściwy obrót sytuacji. To nie jest możliwe, bo znowu proszę pamiętać, tutaj rodzice mają wpływ jedynie na swoje dziecko. Tam, gdzie ono styka się z innym dzieckiem, natrafia na osobny wszechświat. na osobę, z którą być może nie da się podyskutować, na osobę, która na komunikat mówiony z pozycji ja, na komunikację bez przemocy zareaguje uderzeniem, kopnięciem, obśmianiem i opluciem. Tak też może być. Także trzeba być tego świadomym, że nawet ucząc różnych umiejętności, no, takich o jakich wspomniałam, naszych podopiecznych czy nasze dzieci, nie w pełni przygotowujemy je jednak na zetknięcie z realnym światem. I teraz w przypadku właśnie maluchów czy dzieci szkolnych, tutaj ten realny świat no, nie może zostać pozostawiony bez opieki odpowiedzialnych dorosłych. Czyli innymi słowy, to my musimy nadać im ramy, to my musimy być gwarantem bezpieczeństwa, sprawiedliwości i nie pozwalać na to, żeby zachowania agresywne stały się domyślnym stylem funkcjonowania w grupie.
Słusznie pani wróciła do książki. Już na pierwszej stronie opowieści czytamy: bycie dręczonym jest bardzo trudne. To chyba najgorsze, co kiedykolwiek mi się przytrafiło. I ciekawi mnie, że dbamy o to, by nasze dziecko nosiło czapkę, gdy jest małe, by się nie przeziębiło. Zaprowadzamy dzieci do szkoły nawet wtedy, gdy już się tego wstydzą. Ograniczamy też godziny powrotu do domu, gdy są nastolatkami i właściwie świetnie potrafią się o siebie zatroszczyć. Tak. Natomiast jeśli chodzi o to, co rzeczywiście jest najgorsze, często kompletnie nie reagujemy, a także marnie zapobiegamy. Dlaczego tak jest?
Kiedy rozmawia się na ten temat z rodzicami, to oni często mówią, że bardzo by chcieli działać, ale nie wiedzą jak, ponieważ nikt w ich rodzinie tego nigdy nie robił. Ponieważ kiedy oni byli dziećmi, to również nie natrafili na odpowiednie osoby, które by to zamodelowały. Ważną kwestią też jest to, że w ostatnich dziesięcioleciach nastąpił bardzo duży skręt w wychowaniu, powiedziałam, duża zmiana. To znaczy, tak jak obserwujemy to w ogóle w życiu społecznym, odejście od takich dyrektywnych sposobów czy zarządzania, czy dyrektywnych sposobów w wychowaniu także, to samo właśnie widać w stosunku dorosłych do dzieci. To znaczy, to podejście jest dużo bardziej partnerskie ze wszystkimi swoimi cieniami i blaskami tej sytuacji. I coś, co jeszcze lat temu 50 nie wymagałoby komentarza, to znaczy rodzice powiedzieliby: nie zgadzam się, nie, bo nie. I to byłoby wystarczającym tłumaczeniem. W tej chwili dla większości osób jest już nie do przyjęcia w wychowaniu. Więc taka jest też różnica, że pokolenie obecnych, no powiedziałabym dziadków i pradziadków, nigdy nie miało szans, żeby przekazać takie umiejętności swoim dzieciom, które to teraz właśnie wychowują swoje własne dzieci. Wobec tego pokolenie współczesnych rodziców musi się też tego nauczyć. Musi się nauczyć rozmowy ze swoim dzieckiem na tematy trudne. Musi się nauczyć rozmowy na takie tematy, które mogą być też dla dorosłych nudne i nieciekawe, dotyczące na przykład rówieśników w przedszkolu czy szkole, tego, czym dziecko naprawdę żyje, co dogłębnie porusza to dziecko. No, jestem ciekawa, czy rodzice, którzy nas będą słuchać, czy na serio na przykład wiedzą, o co chodzi w fabule ukochanych gier, w które grają dzieci. Krótko mówiąc, co jest ważne dla dzieciaków dzisiaj z ich dziecięcej perspektywy, pomijając wielkie tematy, takie jak miłość, jak przywiązanie, jak akceptacja, bo to wiadomo, że te rzeczy dla dzieci są uniwersalnie ważne. Ale z takich rzeczy, którymi dzieci żyją na co dzień, taka ich zwyczajna codzienność, jak dobrze, to warto siebie samego zapytać, jak dobrze my ten świat znamy? Czy my go rozumiemy? Czy potrafimy z dzieckiem porozmawiać o takich kwestiach i rozmawiać o tej ukochanej grze albo o jakichś postaciach z kreskówki, tak jakby nie było jutra. Jakby to był jedyny temat, który nas naprawdę interesuje. A od tego się zaczyna umiejętność rozmowy z dzieckiem na tematy trudne. Czyli jak dziecko ma do nas zaufanie, że naprawdę z pełną akceptacją możemy rozmawiać z przeproszeniem o głupotach z dzieckiem, to znaczy, że o sprawach poważniejszych też z nami można porozmawiać. Jeżeli rozmawiamy bez oceniania z dzieckiem o rzeczach błahych, to dziecko nabiera pewności, że i o rzeczach poważnych będziemy rozmawiać bez oceniania. Krótko mówiąc, że nie musi się obawiać naszej reakcji, bo my to akceptujemy. I teraz oczywiście można zawsze powiedzieć: mój drogi, ja akceptuję twoje uczucia i emocje. Można to powiedzieć słownie, ale to nie o to chodzi. Istotne jest to, co my robimy i w jaki sposób my okazujemy tę akceptację, a nie czy my ją komunikujemy i jak dojrzałych słów o emocjach użyjemy w komunikacji z dzieckiem, żeby pokazać, jak bardzo nam zależy. Czyli jakby odkładając całą ideologię na bok, Nie liczą się słowa akceptacji w stosunku do dziecka, liczą się czyny. Czyli, że my jesteśmy dla dziecka wtedy, kiedy dziecko chce nam powiedzieć naprawdę o rzeczach, które nas kompletnie nie interesują. I to jest solidny fundament pod to, żeby dziecko powiedziało nam w przyszłości o tym, kiedy będą rzeczy, które będą bolesne, trudne, albo których dziecko by nam się mogło bać powiedzieć, bo mogłoby się obawiać naszej reakcji. To jest bardzo oczywiście odległa perspektywa, to co teraz przedstawiłam. Mam na myśli to, że na zaufanie ze strony dziecka trzeba naprawdę zapracować miesiącami, a czasami latami. I to jest też przyczyna, dlaczego rodzice nie bardzo wiedzą, jak o takich kwestiach rozmawiać, bo nikt ich nigdy tego nie nauczył i mogą nie być świadomi dokładnie, że to nie chodzi o to, żeby przeczytać jakąś bardzo mądrą książkę o wychowaniu czy książkę o rozpoznawaniu emocji. Że to nie do końca o to chodzi. Że bardziej chodzi o te drobne gesty, które codziennie wykonuje się wobec dziecka. O taki bazowy szacunek, o uznawanie głosu dziecka w tych sytuacjach, kiedy to się naprawdę dla dziecka liczy. I tutaj nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jak troszeczkę mieszanie ról, że prawda, że chcemy uwzględnić zdanie dziecka na przykład, kiedy rodzice planują zmienić samochód. Jasne, można dziecko zapytać o preferencje, ale zakładam, że dla większości rodzin w Polsce pewnie głos dziecka w tym zakresie no pewnie nie będzie decydujący, prawda? Niemniej jednak, no warto taką perspektywę gdzieś z tyłu głowy mieć, żeby dziecku dawać możliwość swobodnej wypowiedzi, mówienia swojego zdania i też, żeby liczyć się z tym zdaniem w takich kontekstach, które są dla dziecka najważniejsze, a pytać o zdanie, o opinię, chociaż nie zawsze pewnie uwzględniając każde życzenie dziecka w innych sytuacjach. To w takim oczywiście bardzo dużym skrócie. Czyli podsumowując, jeżeli rodzice czują, że nie do końca się czują pewnie jako właśnie troszeczkę edukatorzy, jeżeli mogą, jasne, nie czuć się pewnie, jak poruszyć ten temat przemocy, radzenia sobie z przemocą ze swoim dzieckiem, to po pierwsze nie są osamotnieni. Po drugie, właśnie takie książki jak ta, która jest pretekstem do naszej rozmowy, mogą być dobrym wstępem. Mogą też pozwolić rodzicom mówić niekoniecznie swoimi słowami i w cudzysłowie produkować się na ten temat, tylko troszeczkę przerzucić ciężar gatunkowy tego tematu po prostu na jakąś opowieść. Zresztą w książce rodzice też znajdą kilka propozycji, co można zrobić, w jaki sposób niektóre tematy z dzieckiem omówić, jak można zareagować w niektórych sytuacjach. Co można zrobić jako taką prostą profilaktykę właśnie przemocy, zwłaszcza patrząc od strony ofiary przemocy. Ale chciałabym jeszcze powiedzieć, że ważną perspektywą jest też perspektywa sprawcy i to, jak w takich sytuacjach sobie radzić, jeżeli rodzice wiedzą, że to moje dziecko jest sprawcą, że moje dziecko nie jest w porządku w stosunku do innych dzieci. To jest też, wydaje mi się, taka ważna perspektywa, o której nie wolno zapominać, bo zazwyczaj za takimi doświadczeniami bycia sprawcą przemocy kryje się też jakaś historia.
Tak, to bardzo ważne.
Tutaj no, książka, o której mówimy, raczej przedstawia, prawda, historię z perspektywy ofiary i to ma swoje uzasadnienie i jest bardzo ważny cel, dlaczego tak jest zrobione. Ale zwłaszcza mówiąc o dzieciach szkolnych w perspektywie właśnie takiej grupowej, na przykład klasa, szkoła, to jest też ważne, żeby widzieć tę dynamikę, że nie ma ofiar, jeżeli nie ma sprawców. Nie ma sprawców i jeżeli system no, pozwala na to, że ofiary mogą być. Krótko mówiąc, przemoc nie nakręca się zupełnie sama. Muszą być warunki, które będą jej sprzyjać i to też warto pamiętać.
Tak, w tej książce jest jeszcze kilka bardzo ważnych kwestii, które ja wypunktuję, a pani skomentuje, jeżeli będzie taka potrzeba. Bardzo ważna jest zmiana perspektywy. Do niedawna mówiło się o problemach z prześladowaniem w kontekście grup zagrożonych wykluczeniem, by sprawcy pochodzili ze środowisk patologicznych często. W tym momencie chyba absolutnie tak nie jest. Bardzo często takie sytuacje dotyczą przecież dzieci z bardzo dobrych, zamożnych domów, z wyedukowanymi rodzicami, którzy pracują w bardzo dobrych warunkach. I to jest chyba też pewnego rodzaju problem, ponieważ wielu rodzicom wydawało się jeszcze do niedawna, że przecież ich przedszkola, ich szkoły to nie dotyczy, bo to takie świetne dzieciaki i z bardzo dużą precyzją właśnie to środowisko szkolne czy przedszkolne było wybierane.
Tak, no niestety zdarza się tak, że dzieci, zresztą osoby dorosłe również, bardzo łatwo się polaryzują, korzystając w zasadzie z dowolnego sposobu wyróżnienia się. Krótko mówiąc, ten jest dobry, kto jest taki sam jak ja. Ale co to znaczy taki sam jak ja u dzieci? To może być, że to jest osoba, która wygląda tak samo jak ja, ubiera się tak samo jak ja, ma to samo co ja, na przykład pełen album z naklejkami, prawda? To jest taka osoba, która zna te same bajki co ja, która fascynuje się tym samym co ja, która jeździ na wakacje tam gdzie ja, która z rodzicami robi jakieś te same rzeczy co ja. Proszę zobaczyć, że tutaj jakby sposób tej dystynkcji, w jaki sposób dzieci się od siebie odróżniają, na jakiej zasadzie, no jest absolutnie dowolny. I coś takiego może się też zdarzyć w środowiskach, których byśmy nie podejrzewali o to, że może sprzyjać właśnie takim patologicznym zachowaniom wśród dzieci. I rzeczywiście zdarza się tak, że ofiarami wtedy prześladowania rówieśniczego padają osoby, które odstają od tego ogólnego standardu w danym środowisku. Oczywiście to odstawanie może dotyczyć dowolnej cechy. To może być na przykład dziecko, które ma inne zainteresowania, mieszka w innej dzielnicy, przychodzi na piechotę do szkoły, a nie na przykład jest podwożone przez rodziców. To może być dziecko, które powiedzmy ma inny kolor włosów, albo które na WF-ie jest najwolniejsze, albo przeciwnie, może być to dziecko, które odnosi kolosalne sukcesy z jakiegoś przedmiotu i odróżnia się na plus, ale się odróżnia. I znowu, to, gdzie się ta przemoc dzieje i jakie będą wyznaczniki tego, że jedna osoba stanie się ofiarą, a inna sprawcą, nie zależą do końca od środowiska społecznego w tym momencie. Bardziej od tego, jakie mechanizmy współżycia międzyludzkiego będą w danej grupie promowane. Czyli jeżeli na przykład rywalizacja, bycie najlepszym, najwspanialszym, najszybszym, najbardziej sprawnym, najbardziej osobą sukcesu bycie, jeżeli to będzie bezwzględnie wartościowane, to na pewno dzieci znajdą sposób na to, żeby znaleźć odbicie takiego systemu wartości i takiego sposobu działania na swoim dziecięcym poziomie.
I kolejna rzecz zupełnie nieoczywista. Zwykle uważamy na wrogów, jesteśmy ostrożniejsi względem nich, osób, które nas nie lubią zwyczajnie, tak, nie tolerują. Tak. Natomiast jest. Tutaj mamy dręczyciela w postaci przyjaciółki. I to jest najtrudniejsza sytuacja, gdy rani nas ktoś, komu ufamy i z kim jesteśmy związani emocjonalnie. W przypadku dzieciaków wiemy, że takie przyjaciółki potrafią też znać mnóstwo sekretów, które tak. bywają w odwrotnej sytuacji absolutnie niebezpieczne mentalnie. Gdy taka przyjaciółka rani nas w dodatku z premedytacją, intencjonalnie, to my przede wszystkim nie możemy uwierzyć, że tak się dzieje. Ale jak w ogóle się bronić, tak emocjonalnie, jak się bronić przed taką sytuacją, jak zapewnić sobie jakiś odrobinę takiego dobrostanu emocjonalnego, gdy jesteśmy ugodzeni w najsłabszy punkt, tak? Myślę, że dla dorosłych też to jest bardzo ciężka sytuacja, gdy rani ich ktoś najbliższy, tak, przyjaciel.
Tak, jasne, oczywiście. Tutaj jeszcze na to się nakłada taka kwestia, że nie wszystkie dzieci, nie w każdym wieku zdają sobie sprawę z tego, jakie są kręgi bliskości, kręgi przyjaźni, to znaczy, której osobie, w jakiej sytuacji mogą zaufać, która osoba na serio jest tym przyjacielem czy przyjaciółką, co to znaczy bycie przyjacielem. Czy każdy jest przyjacielem, kto z nami rozmawia i się z nami bawi, czy też nie? Na ile możemy sobie pozwolić w różnych relacjach? To jest trudne dla każdego dziecka, żeby dobrze w tym społecznym świecie jakoś nawigować, żeby rozpoznać tę sytuację właśnie. Kto jest naszym przyjacielem, a kto jest tylko osobą znajomą? Kto nas naprawdę wspiera, a kto tylko to udaje? I rzeczywiście to może być już samo w sobie trudne, pomijając taki fakt, że zawsze osoba, z którą dane dziecko było blisko, z jakiegoś powodu może zmienić zdanie, odwrócić się i po prostu mamy wtedy do czynienia z klasyczną taką zdradą przyjacielską, z zawiedzeniem zaufania. I to jest, jakby powiedziałabym, innego typu problem. Natomiast ten pierwszy, o którym mówiłam, to znaczy, że dzieci mogą nie być świadome tego, czym przyjaźń jest, z czego się składa, które czynniki wskazują, że jest to przyjaźń, a nie na przykład wykorzystywanie, To jest poważny problem. Powiedziałabym nawet, że nawet w takim życiu już szkolnym, czy już dzieci troszeczkę starsze, czy nawet dzieci w wieku licealnym, to też może być dla nich niejasne, kiedy są w dobrych, przyjacielskich relacjach z innymi, a kiedy nie. Wracając na przykład do błazna klasowego, prawda? Czy to są relacje przyjacielskie, czy nie? No właśnie, można byłoby polemizować. Osoba, która jest akceptowana tylko dlatego, że daje od siebie ściągać albo spisywać prace domowe, no jest akceptowana. Pytanie, czy to jest relacja koleżeńska, czy przyjacielska, prawda? I nawet u dużo młodszych dzieci, to znaczy mam na myśli tutaj głównie dzieci na początku szkoły podstawowej w takim wieku, często te różne kontakty towarzyskie no, mogą przybierać taką formę, powiedziałabym, wykorzystywania towarzyskiego. Na przykład z kimś się bawię, bo ta osoba ma najlepsze zabawki, albo z kimś się umawiam, bo ta osoba ma najlepszą konsolę. Bardzo często też dzieci, które no, po prostu mają dużo różnych zabawek i gadżetów, stają się dziećmi bardzo popularnymi. Głównie z tego powodu, że jeszcze inne dzieci nie do końca mogą rozumieć różnicę pomiędzy atrakcyjnością interpersonalną danej osoby, a taką atrakcyjnością związaną z tym, jakie zasoby ktoś ma, czym ktoś się bawi. Więc im starsze dziecko, tym bardziej na plan pierwszy zaczyna wychodzić atrakcyjność interpersonalna, a na dalsze miejsce spada to, co ta osoba ma, co reprezentuje od strony materialnej, czy jakie możliwości zabawy nam daje. Także w zależności od tego, w jakim wieku jest dziecko, troszeczkę inne czynniki dla dziecka będą ważne i wobec tego tym łatwiej bądź tym trudniej będzie dziecku odfiltrować takie sytuacje, kiedy ktoś no, przyjaźni się, wchodzi w kontakt, ale nie ma dobrych zamiarów. Albo celowo wchodzi w kontakt z dzieckiem po to, żeby jednak kosztem tego dziecka coś sobie zrealizować, coś sobie skompensować, świetnie się pobawić przez moment na przykład.
No tak, to są bardzo ważne kwestie. Ale na końcu opowieści robi coś absolutnie niesamowitego. Staje na zebraniu dla rodziców, jeśli dobrze pamiętam, i opowiada o swoim doświadczeniu. I z całą pewnością po tym spotkaniu część przynajmniej rodziców zacznie mocniej pracować nad tym, by takie sytuacje się nie zdarzały. Być może ci rodzice będą poruszeni przez słowa dziecka w podobnym wieku jak dzieci ich samych.
Tak.
Natomiast nie wiem, jak wiele dzieci miałoby taką odwagę. Na szczęście we wstępie do Nie dręcz mnie dała Pani całą listę podpowiedzi, co warto robić, ale także podpowiedzi profilaktycznych. Mogą Państwo z tego korzystać i chyba nawet powinni. To, co szczególnie cenne, to też słowa, które mówią o dobrym przykładzie. To znaczy, jeżeli chcemy, żeby dziecko poprosiło o pomoc, to my też powinniśmy pozwolić mu obserwować się w takich sytuacjach, tak? Czyli też tak sami jest. Prosić o pomoc kogoś, tak? To jest bardzo piękna kwestia, którą Pani rozwinęła. Czy możemy jeszcze dwa słowa na temat właśnie tego dobrego przykładu, bo przecież my w kontekście choćby promocji czytelnictwa cały czas mówimy, że powinniśmy czytać, żeby dzieci widziały, że my czytamy i wtedy one zaczną czytać i tak dalej, a przecież, żeby one poprosiły kogoś w ogóle o pomoc, czy w sytuacji rówieśniczej, czy w sytuacji międzypokoleniowej, czyli dorosłego rodzica, wujka, panią w szkole, panią psycholog, i tak dalej. Czy zadzwoniły pod telefon zaufania jakiś jeden z wielu, które na końcu książki się znajdują, to one muszą wierzyć w to, że pomoc faktycznie jest możliwa. W co jeszcze powinny wierzyć i kiedy im to możemy za pomocą przykładu uzmysłowić?
Tak, to jest rzeczywiście ważna kwestia, bo zwłaszcza dla małych dzieci, takich w wieku przedszkolnym, rodzice to jest filar bezpieczeństwa świata. To są osoby, które są bez skazy, bez rysy, które zawsze są, na które można liczyć. Im dziecko bardziej dorasta, tym bardziej zauważa, że no jednak to nie do końca jest prawda i że rodzice też funkcjonują w jakimś świecie, który jest trudne, nieprzewidywalne, nie zawsze rodzice są w stanie zareagować jak przykładowy grecki bóg, prawda? Deus ex machina i problem się rozwiązuje, bo pojawia się mama albo tata. Im dziecko jest starszym, tym bardziej widzi, że jasne, rodzice są szalenie ważni, ale to wsparcie rodziców nie załatwia wszystkiego i są też takie rzeczy, których rodzice nie przeskoczą. Dlatego też to jest szalenie ważne, żeby pamiętać, że w pewnym momencie każde dziecko będzie odczuwać, powiedziałabym, taki kryzys, że ojej, to jakby to jest chyba bardzo niebezpiecznie na tym świecie, bo moi rodzice nie wszystko mogą. żyjemy w niebezpiecznym miejscu, niebezpiecznym czasie. Tutaj oczywiście ja to doprowadzam do pewnej przesady, ale z punktu widzenia dziecka tak to może wyglądać. Czyli mniej więcej na przykład 7-8-latek może zorientować się, że policja to nie tylko są atrakcyjne mundury i fajne pojazdy, tylko policja jest po to, żeby na przykład łapać przestępców. To znaczy, że ci przestępcy są. To znaczy, że moi rodzice nie są w stanie mnie do końca ochronić przed przestępcami, skoro jest to rola policji, prawda? Pokazując to na takim wycinku rzeczywistości. Czyli dzieci zaczynają zauważać, że świat może być zagrażający, że się dzieją czasami rzeczy, przed którymi nie są w stanie się samodzielnie obronić, ani rodzice nie są w stanie tego zrobić. I to może być bardzo trudne dla dzieci. To się właśnie zwykle dzieje tak między 7 a 10, to już 10 to już późno, rokiem życia, kiedy można powiedzieć, że dziecko może mieć taki troszeczkę kryzys bezpieczeństwa. To jest też taki wiek, kiedy mogą się pojawić jakieś lęki, niepewność, czy rodzice na pewno wrócą, czy nic im się nie stało w drodze do domu na przykład. Bo dzieci z takimi tematami wtedy się zaczynają konfrontować, zaczynają też je rozumieć. Im są starsze, tym bardziej też rozumieją, że okej, że są czasami scenariusze katastroficzne, ale że życie tak do końca nie wygląda. Więc to jeśli chodzi o taką bazę. Natomiast jeśli chodzi właśnie o ten kontekst dręczenia, poszukiwania pomocy i tego, jak nauczyć dzieciaczki tego, że my też czasami tej pomocy potrzebujemy, to właśnie można to robić w takich codziennych, niekoniecznie zagrażających sytuacjach. Na przykład, będąc na spacerze z dzieckiem, można zapytać nieznajomą osobę: przepraszam, która godzina? Bo zapomniałam telefonu albo zegarka. Albo właśnie zapytać policjanta czy strażaka w jakiejś sytuacji, jak znaleźć drogę. Nawet jeżeli to nie do końca jest dla nas sytuacja, kiedy tę drogę zgubiliśmy, ale żeby pokazać dziecku, w bezpiecznych warunkach, że no właśnie, nawet jeżeli się dzieje coś nieprzewidzianego, coś, co może być powodem do niepokoju i lęku, to że są dookoła inne osoby, na które możemy liczyć. Na przykład powiedzmy policjant czy policjantka, prawda? Kiedy zapytamy o drogę. Kiedy nie wiemy, na co się zdecydować, możemy dziecku też zamodelować, że pytamy różne inne osoby o zdanie. To nie musi być bezpośrednio pytanie dziecka o to, czy proszenie dziecka o pomoc, bo to nie o to chodzi, żeby dziecko było w sytuacji osoby, która wspiera. Bardziej chodzi o to, żeby dziecko widziało, że mama, tata czy inne dorosłe osoby nie mają problemu z tym, żeby prosić o pomoc innych.
Mhm. No tak.
I to buduje taką odporność psychiczną, powiedziałabym, na sytuacje, które mogą być dużo bardziej zagrażające właśnie w tym kontekście, o którym wspominałam, że dzieci po prostu zaczynają w pewnym momencie zauważać, że są takie sytuacje, które przerastają nawet ich prywatnych herosów, to znaczy mamę i tatę.
Z całą pewnością taką pozycją wspierającą, która na początku może Państwu towarzyszyć w rozwiązaniu wielu podobnych problemów, jest książka Nie dręcz mnie, jak poradziłam sobie z prześladowaniem. Drodzy Państwo, nasz podcast dobiega końca. Pani Aleksandro, ogromnie Pani dziękuję za wszelkie bardzo cenne rady. We wstępie do książki znajduje się ich jeszcze więcej i moim zdaniem warto kupić tę książkę właśnie ze względu na te rady i na ten wstęp, bo one są absolutnie bezcenne i myślę, że unikatowe. Ja przynajmniej niektóre z nich czytałam po raz pierwszy i ucieszyłam się, że w końcu ktoś to napisał. Drodzy Państwo, te dzieci zostają zdane same na siebie bardzo często i każdego dnia, który z nich cierpi. Książka Nie dręcz mnie, jak poradziłam sobie z prześladowaniem, to książka, która może nauczyć nas wszystkich żyć w bezpieczniejszym świecie, takim, gdzie nasze dzieci będą mogły się bez przeszkód rozwijać swoje pasje, budować poczucie własnej wartości. A nawet jeżeli trafi się na ich drodze jakaś przemoc, myślę, że będą potrafiły sobie wtedy z nią poradzić i się z nią zmierzyć. Tego Państwu z całego serca życzę. Dziękuję ślicznie, Pani Olu.
Ja też bardzo dziękuję za możliwość spotkania z Panią, z naszymi słuchaczami i mam nadzieję, że rzeczywiście ta pozycja, o której rozmawiałyśmy, będzie dla wszystkich Państwa interesująca, ale też, że będzie pewnym wstępem i inspiracją do tego, żeby poszukać głębiej, żeby wypracować różne swoje własne sposoby i żeby zainspirować Państwa do tego, w jaki sposób, w niezagrażający i przyjazny sposób poruszyć te tematy z własnymi dziećmi. Bardzo dziękuję.
Dziękuję ślicznie.